pomagają zrozumieć.
My mówimy o tym kazaniu, ale to taki trudny fragment z życia Jezusa. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? A więc znowu jakaś samotność, jakieś niezrozumienie, dlaczego, Boże, mnie to spotyka. Boję się. Dlaczego dopuszczasz cierpienie? Może Jezus woła tak w imieniu nas. Nie bój się krzyczeć do Boga, gdy czegoś nie rozumiesz. Tylko rozmawiaj z Bogiem. Wykrzycz ten swój ból, te pytania. Nawet jeśli nie usłyszysz odpowiedzi, to miej to przekonanie, że On cię słucha. Twoja wola niech się dzieje. Tym Jezus zakończył ten krzyk. Jestem w Twoich rękach. Jest u Jezusa, są też takie fragmenty w Jego życiu, gdy On sam wybiera samotność. Idzie na 40 dni na pustynię, by się modlić, by pościć. Tam doświadcza pokus, słyszeliśmy to. Ale jest sam na sam z Bogiem. Popatrz, On po tej ziemi chodził tak krótko i tak krótko mówił o Bogu. No cóż to 3 lata. A jednak w pewnym momencie oddalił się od ludzi i potrzebował takiego czasu. Ktoś by powiedział, zmarnował czas. Modlitwa nie jest marnowaniem czasu. Jest nabieraniem sił, innego spojrzenia. Jak to? Można wybrać samotność? Czyżby samotność nie była tylko zła? Jest też samotność Maryi. Wyobraźmy sobie tę kobietę, jak trzyma w rękach ciało swojego syna. Jak już mówiłem, jeden uczeń zdradził, inni pouciekali, a teraz wydaje się, że ten świat zwariował i wszyscy są przeciwko jej synowi. Ona go kocha niesamowicie, ale nie rozumie zła. To zło widzi w jego ranach. Jest taka rzeźba, którą znasz. Nazywa się Pieta. Można ją zobaczyć w Bazylice Świętego Piotra. Wyrzeźbiona przez Michała Anioła. No prócz piękna, które urzeka w tej rzeźbie, biała taka rzeźba, gdzie jest namalowana, gdzie jest wyrzeźbiona Maryja, która trzyma Jezusa w swoich dłoniach. Tam jest niezwykłe przesłanie, o którym być może nie wiesz, to się z tobą podzielę. Mianowicie twarz Maryi. Twarz Maryi, Maryja jest tam ukazana jako młoda dziewczyna. No przecież, gdy Jezus umarł, to Maryja, podejrzewamy, miała już swoje lata, była już dojrzałą kobietą. W średnim wieku. No nie podejrzewamy, tylko to wiemy. Natomiast ta rzeźba, Pieta, tam twarz Maryi jest bardzo młoda. Tak jakby przedstawił twarz Maryi w momencie zwiastowania. Czyli przychodzi do niej anioł, do tej dziewczyny i mówi, będziesz matką Syna Bożego. To jest, Bóg tak chce, Bóg cię wybiera. Co nam chciał Michał Anioł powiedzieć, ten genialny artysta? Nic się nie zmieniło. Tak samo jak w tym momencie twojego szczęścia mówisz, Boże, chcę pełnić twoją wolę. Dziękuję ci za wybranie, dziękuję ci za twoją miłość. Tak samo w momencie wielkiego cierpienia, gdzie nie wszystko rozumiesz, gdzie wydaje ci się, że jest tylko zło na tym świecie. Maryja mówi tak samo. ufam Ci. Niech się dzieje Twoja wola. Czy więc Maryja, która przeżywa tak wielkie cierpienie, trzymając zmarłego syna w swoich dłoniach, syna, którego niesamowicie kocha, jest samotna? Jest jeszcze w tych naszych gorzkich żalach, które wyśpiewujemy, samotność Piotra, bo taki był pewny siebie. Zresztą Jezus mu ufał. Ty jesteś skała, na niej zbuduję Kościół. I nagle w taki głupi sposób Piotr mówi, nie znam tego człowieka. Jakaś kobieta go pyta, ty byłeś z nimi, ty byłeś z Jezusem, tym, który teraz jest sądzony. Nie znam człowieka. 3 razy. I ze wstydu potem ucieka w noc. Jest sam ze swoim wstydem, głupim zachowaniem i tym, że się zaparł Jezusa. Dobrze, że uciekł. I dobrze, że został sam. Że doświadczył, czy przekonał się, że jest słaby sam z siebie, że się boi tak wielu rzeczy, ale zapłakał. Bo jest jeszcze samotność Judasza. Tak sobie wszystko poukładał, że przy Jezusie zrobi karierę, że sobie poukłada, że finansowo na tym nieźle wyjdzie i wszystko runęło, bo nagle zaczęli knuć, że chcą zabić Jezusa i on im w tym pomógł. Tak na wszelki wypadek jeszcze na koniec coś sobie zarobię. Jakie to nikczemne, jakie to głupie, jakie to słabe, jakie niemoralne. Tylko, że Judasz nie widział drogi wyjścia. To jest chyba najgorsza samotność. Najgorszym przeżyciem człowieka byłoby, gdyby tak spojrzał wstecz i zobaczył, że nic już zmienić nie może. Doszedł do takiego przekonania, że za chwilę śmierć, bo już jestem stary, schorowany i narobiłem tyle zła. Obrażałem ludzi, krzywdziłem bliskich, ulegałem nałogom i nic już zmienić nie mogę. Tu się zaczyna piekło za życie. Na tym polega piekło. Jestem złym człowiekiem. Zmarnowałem szansę i nic już zmienić nie mogę. To jest samotność, która jest nieprawdą. Judaszu, masz szansę. Zanim weźmiesz ten sznur bez nadziei, masz szansę. Największym grzechem, którego człowiek może się dopuścić, jest to, że nie wierzy, że Bóg go kocha. Że Bóg chce mu przebaczyć. Są takie grzechy, których Bóg nie może przebaczyć. To są właśnie te, gdy człowiek nie chce przebaczenia. Bo nie wierzę, Panie Boże, że Ty możesz mi pomóc i przebaczyć. No to już Bóg nic nie zrobi. No to jest ten Judaszowy grzech. Drodzy, nasza samotność ma różne twarze. I w różny sposób, na różnych etapach życia, każdy na swój sposób je przeżywa. Może zadam takie pytanie, czy kiedykolwiek na kimś się zawiodłeś? Też pytanie. Im więcej mamy lat, tych takich historii moglibyśmy więcej opowiadać. Czasem to są jakieś banały, drobne sprawy. Trochę nas zdenerwuje ktoś, ale potem machamy ręką, jakoś idziemy. Ale czasem Czasem bardzo to boli, że zawiodłeś się, zwłaszcza gdy ktoś bliski, kogoś bliskiego zawiedzie. Ja się spodziewałem, że mogę na Tobie polegać. Zawiodłem się na Tobie. Czy Ty kogoś zawiodłeś? No, spowiadamy się, czyli pewnie tak. Czasem mówimy, zawiodłem moje dzieci, zawiodłem męża, żonę. Może zawodzę moją schorowaną mamę, nie mam cierpliwości. Czy zawiodłeś kiedyś Boga? Obiecujesz nie wiadomo co na spowiedzi, sobie, Bogu. Ileż On musi mieć cierpliwości, że nam ciągle przebacza? I wreszcie zadam to pytanie, czy Bóg cię kiedykolwiek zawiódł? Czy Bóg mnie kiedykolwiek zawiódł? Samotność dzieci. Weź włącz sobie komputer i daj mi spokój. Masz smartfona, idź się pobaw. Wiecie, że najmłodsze dziecko, u którego stwierdzono uzależnienie od smartfona. No nie to, że wszystkie dzieci lubią się bawić czy tam grać sobie w smartfonach, to już tam nie podejrzewacie swoje dzieci, że już są od razu uzależnione, ale uzależnione przez psychologa, że to dziecko było uzależnione już od smartfona. Miało 3 lata w Polsce. 3-latka. I to kiedy mu ci rodzice wciskali ten smartfon, żeby dał im święty spokój ten dzieciak? Samotność dzieci. Tata za granicą. No wiadomo, trzeba jakoś żyć. Pojawia się rzadko, jak wujek. To jest trudne, rozumiem. Nie chcę tu wzbudzać w was wyrzutów sumienia, ale pomyśl o dziecku swoim. Okazuje się, że 63% zrobiono takie badanie w tym rejonie Polski. Zrobił to taki instytut z Krakowa, Instytut Logoterapii. W zeszłym roku, gdzieś w jesieni. I zrobił te badania Limanowszczyzna, Tarnowskie, w szkołach średnich. 63% dziewcząt przyznaje się do myśli depresyjnych. A to są rejony Polski, w których rodzina jest silna. Chłopców trochę mniej, tam około 50%. Jakie są tego powody? No bardzo różne. Nie za wszystko posądzajmy, że internet i gry też. Oczywiście, że też. COVID też. Za mało czasu razem też. Z rodzicami w rodzinach. Za mało ciepła też. Jeszcze jest coś takiego, siostry i bracia, mianowicie syndrom podłego świata. Mianowicie my dorośli zdajemy sobie sprawę, że te czasy są trudne, że żyjemy w lęku. No nie wiemy, co się jutro wydarzy. Nie wiemy, co ten rok przyniesie. Przecież to jest coś zwariowanego, w czym my żyjemy. Taki mało stabilny ten świat. No i wyobraź sobie, pewnie zadajesz sobie takie pytania czasem, a w jakim świecie będzie żyło twoje dziecko, które ma teraz 10 lat albo 5? I jest coś takiego, co psychologowie określili tą nazwą syndrom podłego świata, bo popatrz, cokolwiek włączysz, tam internet czy wiadomości, no to jest tylko zło. Jest wojna, są skandale, jest jakaś agresja, choćby w tych grach komputerowych. Te dzieci nie są złe. To ja już te dzieci wasze chwaliłem tutaj za to, że na rekolekcjach tak fajnie żeśmy się i wy, i ja, mam nadzieję, zachowywali ze sobą i tu modlili i śpiewali. Ale żyją w takim świecie. Co ja tu robię? Niektóre mówią i stąd te 63%. Samotność w małżeństwie. Różne etapy ma każde małżeństwo i można w małżeństwie też się chyba dorobić takiej umiejętności dokuczania sobie. Czasem jak gdzieś jestem na jakimś spotkaniu, no to najczęściej jest, jakoś się buduje tym, że widać, że tak już tam są ze sobą 15 lat albo 20 i widać, że są stworzeni dla siebie i tak. A czasem jest tak, że widać, że się tak dopracowali tego, że wiedzą, jak sobie dokuczyć. Już się na tyle znają, że wiedzą, gdzie boli. Śmieję się, ale mi ich żal. Bo się tego można dorobić, takiego... A no to ty lepiej wiesz ode mnie, że w małżeństwie tak... Czasem słyszę, to tak jak rozmawiam, to tak jakbyśmy żyli ze sobą przez szybę. I się w sumie nie znamy. No można i w małżeństwie być, a przecież nie po to wychodziłaś za mąż, ani nie po to się żeniłeś. Jest też samotność ciszy, czyli te ciche dni czasem nawet są dobre, ale czasem są po to, żeby komuś na złość. Wreszcie samotność porzucenia i zdrady. To niestety żyjemy w takich czasach, kiedy to się często zdarza i tak jest ze wzruszeniem ramiona, co się czepiasz. Wreszcie jest samotność starszych osób, które widzą, że to życie przemija, a co ja takiego w życiu zrobiłem? Takie pytania, no tak. A teraz jakby świat obok mnie. Samotność choroby, której się nie wybrało. Czyli zostały mi wrzucone na ramiona jakiś ciężar, który jest dla mnie za ciężki. Którego często nie rozumiem. Samotność przemijania i umierania. Pamiętam taką rozmowę na korytarzu w klasztorze z ojcem Stanisławem. On już umarł. Taki pogodny człowiek. Głuchy. Tam trochę słyszał. Trzeba było głośno krzyczeć do niego, żeby się dogadać. I jak tak chodził, ledwie chodził po korytarzu. Ja go pytam kiedyś, ojcze Stasiu, co tam u ciebie? A uczę się być stary. No i jeszcze nie umiem. Nie umiem być zniedołężniały. Nie umiem być taki, że już jestem... No już się nie przydam, bo jestem głuchy. Nie umiem. Denerwuje mnie to. Nie umiem tego nieść. Uczę się być stary, zniedołężniały, ale jeszcze nie umiem. Samotność wreszcie grzechu i nałogu to jest samotność straszna. To ci, którzy się z tym borykają, to wiedzą. Przychodzicie do nas, prosicie o jakąś radę, pociechę. Dobrze, że szukacie rady i pociechy, ale to jest samotność, która może zniszczyć. Bracie, siostro, jak w to się wpaprałeś, szukaj ratunku. Jak najszybciej. Zawsze jest szansa. Tak więc, drodzy, ja wiem, że tak pobieżnie powymieniałem te różne samotności, które nas dotykają. Można by tu mówić i mówić. Jest samotność zła i jest samotność dobra. Może być samotność, na którą cię jakoś życie skazało, a może być samotność, którą sam wybierasz. Nie mówię o tym, że ja wybrałem życie bez żony i bez rodziny. Wybierasz samotność, która cię uleczy, bo lekarstwem na złą samotność jest dobra, tak jak Jezus. Jest samotność dobra. Jak i kiedy możemy tej samotności dobrej doświadczyć? Choćby modlitwa. Macie tu piękny taki zwyczaj, że macie adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja w ciszy, właśnie w ciszy, jest takim stanięciem przed Bogiem, który ma takie oczy, który mnie właściwie widzi do szpiku kości. jest nam potrzebne, są nam potrzebne takie chwile, by zrozumieć, że Bóg się nie odwraca ode mnie. Od tych moich bied się nie odwraca. On jest ze mną w tym momencie. I w tej ciszy pozwól sobie, to jest bardzo trudna modlitwa dla nas, zakonników, dla księży też. Modlitwa w ciszy. Przeżycie rekolekcji trzydniowych w ciszy, coś strasznego. Jakie to jest trudne i jakie to jest potrzebne. Pomaga to spojrzeć na różnego rodzaju sytuacje, o których tu mówię, z pewnym dystansem. Po pierwsze, to nie jest tak, że ja mam najgorzej, choć lubimy się użalać. Po drugie, to nie jest tak, że ja mam rację zawsze i wszędzie. A może ja jestem też trudnym do zniesienia człowiekiem. Gdy masz tyle powodów do wyrzutów do kogoś drugiego, że cię skazał na samotność, że cię zawiódł, a może ty też zawaliłeś. Podczas takiej adoracji Najświętszego Sakramentu, takiej modlitwy w ciszy, przed Jezusem, który wszystko wie, jest świadkiem mojego życia, tak wiele rzeczy zaczynamy rozumieć. W Radiu Maryja kiedyś była taka audycja, rozmowy niedokończone, wieczorem, i dzwoni pewna kobieta i mówi, takie świadectwo daje, jak, no niby wszystko było w porządku, ale tak w tym małżeństwie, no to już tak żyli ze sobą, jakby obok siebie. Ale ona postanowiła się zmienić, jak już miała dość tego wszystkiego, ale ona postanowiła się zmienić. Poszła do jakiejś grupy modlitewnej, tam o wiele więcej zaczęła się modlić. Minęło tam parę miesięcy i zauważyła, że mąż się inaczej do niej odzywa. I zaczęli rozmawiać ze sobą. Okazało się, że wtedy on się też wtrącił, bo okazało się, że on gdzieś tam w pobliżu był. I mówi tak, zauważyłem, że moja żona się zmieniła, stała się lepszym człowiekiem, tak jakoś inaczej do mnie mówi. I to sprawiło, że ja też zapragnąłem bliskości Jezusa. No to jest taka prosta zasada. Chcę, żeby się ktoś zmienił. Ktoś, kto jest mi bliski. No to ty się najpierw zmień. Nie tylko mu pokazuj palcem i wytykaj błędy. Tego się uczymy na modlitwie, w tej dobrej samotności. Adorując tak Jezusa i rozważając nasze życie i Jego, uświadamiamy sobie, że On przeżył odrzucenie, cierpienie, niósł krzyż. I ten krzyż, który na naszych ramionach wydaje się nam zbyt ciężki czasem, no nie jesteśmy sami. Jezus jest nam kimś bliskim, jeśli w niesieniu krzyża i niezrozumienia ofiarujemy to wszystko Jezusowi. Pamiętam kiedyś pewien aktor, kończymy powoli, pewien aktor, a nie będę mówił jego nazwiska, chociaż mówił to publicznie, dobre, pseudonim powiem, Misiek. Znany aktor w Polsce. I on opowiadał taką historię, że no nie uniósł sławy i no, może bogactwa. Rozpił się, narkotyki. Był żonaty, miał dziecko. Znaczy ma żonę i dziecko, ale wtedy to mu się wszystko rozwalało. Żona odeszła od niego, bo cały czas był pijany. Znaczy chodził na imprezy, tam rano wracał pijany i narkotyki. I żona już nie wytrzymała z nim i odeszła od niego. I on zaczął wtedy myśleć o samobójstwie. To go tak coraz bardziej... Znaczy wszystko nie miało sensu. Wszystko straciło sens. I wtedy... Aha, no i jeszcze mama tam troszczyła się o niego, rodzice w ogóle, ale mama tam do niego raz po raz i nagrała mu się kiedyś na sekretarkę w telefonie, nagrała takie słowa, kocham cię, kocham cię, kocham cię. 3 razy powtórzone. A tenże aktor nagrał to sobie i wsadził jako dzwonek. Czyli jak mama dzwoniła, to się odzywał ten jej głos, kocham cię, kocham cię. Nagrał to tak dla żartu. Tak jak z kolegami siedział gdzieś tam na imprezie i nagle kocham cię, kocham. I wszyscy się pokładali ze śmiechu. Taka drwina, no, żart taki. I wyobraźcie sobie. Kiedyś gdzieś tam wracał, wrócił z jakiejś imprezy i tak szedł następnego dnia ulicą. I znowu jeszcze bardziej go ścisnęło takie poczucie bezsensu, tej strasznej samotności, że spaprał sobie życie, żona odeszła z dzieckiem. I tak nie wiadomo dlaczego szedł, jakieś drzwi były otwarte kościoła, no to wszedł do tego kościoła, był sam, niewielki kościółek. I tak siedzi w tym kościele, nie wie po co przyszedł, to sobie siadł. I wtedy zadzwoniła mama. I wiesz, co usłyszał. I tak siedzi w tym kościele, się patrzy na Najświętszy Sakrament, na obraz Matki Bożej. I słyszy, kocham Cię. Trzy razy słyszy te słowa. Jeśli Cię przyciśnie bieda w małżeństwie, na tym etapie Twojego życia, trzymaj się Pana Boga. Ratuj się. Bo On wyciąga do Ciebie rękę. Znajdzie jakiś sposób, by Ci pomóc, by Cię pocieszyć. Amen.